Profanum. W Husynnem kpiłem z własnego rozczarowania brakiem drewnianych chałup. Że niby co miało być? Rząd drewnianych chat pod strzechą, stogi siana i wieprzek przed każdym domem? Stado gęsi na drodze i piękna cerkiew? Cerkwi tu nie ma od blisko 80 lat. Pewnego sierpniowego dnia w 1938 roku, tuż przed świtem, pod husynieńską cerkiew, zajechało 5 samochodów z dobrze opłaconymi żołnierzami i ochotnikami. Na łąkach darł się derkacz. Świątynia była z cegły, z 6 kopułami, pod wezwaniem świętego Onufrego. Zanim zmontowali taran i założyli liny na podstawy kopuł, zbiegli się miejscowi. Zaczęli błagać i płakać. Żołnierze najpierw zerwali kopuły nad kruchtą. Runęła, ale nie pękła. Ludzie wzięli to za znak i póki ich stąd nie wywieźli w 1947 roku, opowiadali o tym jak o cudzie. Ścian przy użyciu liny nie dało się zburzyć, więc podstawili taran. To był dębowy, okuty kloc. Cios za ciosem dziurawił prawosławny kościół. Ludzie patrzyli. Wyli z bólu, złorzeczyli, wariowali. Mężczyźni zatrzymali się dopiero na żołnierskich bagnetach. Rozszczekały się psy. Nawet krowy podniosły larum, żeby wytłumaczyć ludziom, że tak nie wolno. Płacz, huk, krzyk za zasłoną kurzu, przekleństw i próśb. Co czuje człowiek, kiedy burzą mu sakrum? Kiedy Maria dostaje dębowym taranem w brzuch? Jezus Chrystus, nieśmiertelny, rozpada się w pył po jednym uderzeniu, a niebo ze sklepienia spada na ziemię. Może to jak zobaczyć rozstrzelaną rodzinę? Do czego to porównać? Pewien polski chłop, który wraz z synkiem oglądał zajście z łąk nad Bugiem, wymamrotał: no, teraz to już spokoju nie będzie. Syn napisał potem książkę o Husynnym. Chwila, kiedy wszechmogący nie może nic. Kiedy podejrzenie, że go nie ma, wydaje się szczególnie prawdziwe. Jesteś wtedy jak Bóg, bezsilny. Nie można przekroczyć kordonu policji i chociaż podtrzymać głowę świętego. Nie pozwolili ludziom uratować swojego Boga. Tamtego roku polskie władze w powiecie chełmskim zniszczyły 18 cerkwi. W całym województwie lubelskim dużo ponad 100. Nikt o tym nigdy nie uczył w 7 szkołach i 4 uniwersytetach, na które uczęszczałem. Potem wywieźli resztki sakrum, żeby utwardzić nim drogi. Głównie bagnisty trakt przez Łąki, ale też gościniec Dorohusk-Dłubienka, dzisiaj 816. Końmi się wtedy jeździło, krowy po tym chodziły. Ci, co szli pieszo, znajdowali zapewne pod nogami wizerunki świętych, męczenników i ojców kościoła. Idziesz na targ w Dłubience, a tu święty Mikołaj, dalej Michał Archanioł, Gabriel. Niektóre ludzie zbierali i składali w kapliczkach przydrożnych. Zwiastowanie znalezione w kałuży bądź w końskich odchodach bulwersowało zapewne bardziej niż sąd ostateczny z wizerunkami diabłów i potępionych. To prawie pewne, że diabłów nikt nie ratował. A może sąd przerażał tych, co czuli winę? A pan Józef Sieniawski czemuś odmówił wywożenia gruzu po tym, co niezniszczalne. Mimo gruźb ze strony policji i wojska, a może i sąsiadów, no tak, sąsiedzi. Nie bał się ich też katolicki ksiądz z miejscowości Bończa, nieopodal Krasnego Stawu. Kiedy przyjechała brygada do niszczenia sakrum, ksiądz proboszcz Franciszek Karpiński skrzyknął wiernych. Ludzie chwycili krzyże i chorągwie, po czym zwartą procesją otoczyli cerkiew. Dzielny proboszcz oznajmił żołnierzom, że nie pozwoli burzyć przybytku, że najpierw musieliby zburzyć jego kościół. udało mu się uratować prawosławną świątynię, a może nawet coś więcej. Pośrodku wsi stał sklep. Wielki kiosk z okratowaną witryną na całą ścianę. Z witryny biła jasność i złoto, jak z ołtarza, a wewnątrz stały szeregi kupujących. Klienci czekali karnie i cierpliwie, przodem zwróceni do lady i chyba coś śpiewali? Wpatrywałem się w zjawisko jak dzika gęś w północ, a sprzedawca za ladą podnosił ręce. Tak, to był ksiądz. Ludzie modlili się w sklepie. Żołnierze przed laty zburzyli tutejszą świątynię i chrześcijanie nie mieli się teraz gdzie modlić, więc poszli sobie do sklepu. Sklep u nas to zawsze była strefa profanum. Tam się piło, wagarowało, nawet wymiotowało. Krzyż żelazny, znowu z rurki. Takiego nie da się zgiąć czy złamać. Na rurze napis: Boże, zniszcz herezję. Jaką herezję? Zapytałem, ale nikt nie odpowiedział. Dlaczego nie jest napisane: Boże, wybuduj kościół? Chciałem wiedzieć, ale wszyscy byli w sklepie, to znaczy w kościele. Nie mogłem czekać końca sklepowej liturgii. Kończyło się światło. Uśmiechnąłem się tylko, że po rusku sklep to grobowiec, nieomal kaplica, więc etymologicznie prawie się zgadza. Boże, zniszcz herezję. Albo nie, daj jeszcze trochę luksów. Tylko do Dorochuska. Luksów na 3 kilometry, żeby szło się luksusowo. Stróżyną drogi, tak z boku, żeby Bogu Ojcu, nie daj Boże, na twarz czy rękę nie nadepnąć. Co z tego, że pod asfaltem leży? Miejsce to miejsce. Współrzędne nie kłamią. Grzechu lepiej unikać, nawet cudzego. Granica. W sklepie w Dorochusku nie było liturgii. Była młodzież i piwo. Sprzedawczyni doradziła najtańszy nocleg w mieście. Hotelik gminnego klubu sportowego Granica. Na świecie ciemność jak w dziupli dzięcioła czarnego, jednak prowadziły zaimki. Tam, tutaj, tędy. W Granicy nie było czystej pościeli, ale życzliwy gospodarz, gra na pozycji pomocnika, zapewnił, że drużyna gości nocowała przed meczem, więc pościel właściwie jest czysta. Zgodziłem się z nim skwapliwie. Przecież gdyby spali po meczu, mogło być dużo gorzej. Granica, poza klubem sportowym, oznacza tu przede wszystkim przejście graniczne, czyli coś odwrotnego niż w lesie czy na łąkach. Na linię zakazu, rzekę, biało-czerwony słup nad Starorzeczem. Jechać na granicę oznacza jechać na przejście. Ta linia jest tu nieszczelna. Ma ujście w Dorochusku, szlabany i most. Dojmująca potrzeba jej kontemplacji. To było stare, żenujące pragnienie niewidzialnego. Metafizycznego i zakazanego. Myślę, że przejście jest blisko, podniecała wyobraźnię dużo lepiej niż głodne tygodnie. Niewiele obiektów noclegowych może pochwalić się takim położeniem jak klub sportowy Granica. Leży na wschodnim skraju Dorochuska, kilometr od Bugu. Trafił się pokój z widokiem na ciemność i łunę światła. Łuna skrywała przejście graniczne, ciemność samą granicę. Jedno łóżko stało od strony ciemności. Wybrałem je i przywarłem do ściany, jak uchańka do łąk. Przykleiłem się plecami do limes niczym błoto do buta i tak trwałem do samego rana. Ślimaki. Obudziły mnie własne stopy, ich niecierpliwość. Stopy dziczeją tak szybko. Ledwo otworzyłem oczy, a już czmychnęły w nory 7-milowych butów, które dostałem niegdyś od leśnika Piotrka Cebuli. Wierzgają, pracują, węszą jak para dzikich zwierząt. Samowolne, nieokiełznane, codziennie prawie dziurawią skarpety. Skarpety psują się pierwsze. Giną po dniu marszu, śmierdzą zmęczeniem. Bezdomność, jej odór i nędza zaczynają się od braku skarpet. Majtki wytrzymują dłużej. Droga nie dawała wyboru. Zmuszała do marszu w kierunku granicy, to znaczy przejścia granicznego i wsi Okopy. Właściwie droga decydowała w Dorohusku za człowieka. Tutejsza asfaltowa Axis Mundi. Jedyna możliwa dla dorohuszczan, okopian, husynian, dubieniczan, bereźniczan, chorodlan. I uchańszczan z Uchańki. Wystarczyło tylko na chwilę opuścić oś światła, by zabłądzić w błotnistych łąkach pod Okopami. Mieliłem stopami ciężką, mokrą glebę z trawą, kniecią błotną i siedmiopalecznikiem, aż pojąłem, że te rozlewiska i błoto to sam Bóg. Przesiąkał przez pastwiska i zabraniał nie tylko wschodu, ale i północy. Granica wnikała w bagniste łąki, czyli zapuszczała się na zachód, a ja brodziłem w niej bezprawnie. Bez paszportu, glejtu, monety pod językiem. Gdzieś pod moimi nogami spały żaby, pajęczaki, brzuchonogi zwane ślimakami z tym swoim paleozoicznym pochodzeniem. I składały się na granicę. Konstytuowały ją. No tak, są starsze niż sam Bóg. Bóg jest zaledwie trzeciorzędowy. Dzwoniec. I wtedy przyleciał dzwoniec. Przebił świat na wylot i siadł w pobliżu. Tak nagle, że nie zdążyłem dokończyć spojrzenia. Myślałem formę i słyszałem dźwięk, których treść siedziała na krzaku. Nie byłem pewien, czy jeszcze kiedy leciał, najpierw zobaczyłem ruch, czy może barwę. Chyba jednak ruch. Trudno było rozstrzygnąć. Podobnie z głosem. Co było pierwsze, nuta czy decybel? Zdaje się, że decybel, za nim dopiero muzyczność i wartość rytmiczna. A wszystko to nazywało się chloris chloris. Dzwoniec.